Przeczytajmy 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Jest to druga część kazania, czy serii, którą rozpocząłem tydzień temu. Tydzień temu omawialiśmy 12 rozdział, a dzisiaj przeczytajmy 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Tekst będzie wyświetlony na ścianie. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary tak, żebym przenosił góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści. Nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje, natomiast proroctwa, te się wypełnią. Języki, te ustaną. Wiedza, jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to co ograniczone utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Kościół Koryncki, zbór w Koryncie, miał wiele różnych problemów. Potrzebował pomocy, potrzebował uleczenia. I przyglądamy się rozdziałom od 12 do 14, ponieważ w tych rozdziałach widzimy, jak apostoł Paweł rozwiązuje poważny problem, jaki pojawił się w tym zborze. Przyglądamy się temu, co apostoł Paweł napisał do swoich braci i sióstr w Koryncie. I przyglądając się temu, możemy zobaczyć, jakimi narzędziami, jakimi środkami posługiwał się apostoł Paweł. Nie skupiamy się na problemie darów duchowych, ale raczej wykorzystujemy ten problem, żeby się z niego czegoś nauczyć, żeby na podstawie tego konkretnego problemu uczyć się, jak rozwiązywać inne problemy. I tydzień temu, właśnie omawialiśmy 12 rozdział, zobaczyliśmy, że Paweł wcześniej zdiagnozował problem Koryntian. Koryntianie mieli dary duchowe, ale nie mieli wiedzy odnośnie tego, jak właściwie tych darów używać. Dlatego w ich zborze doszło do poważnych nadużyć i problemów z tym związanych. Dlatego apostoł Paweł postanowił zacząć od wyłożenia nauki odnośnie darów duchowych. W ten sposób wypełnił tę lukę w ich rozumieniu. I w ten sposób zobaczyliśmy, że w celu rozwiązania problemu Paweł posługuje się nauką, nauczaniem biblijnych prawd, nauczaniem Pana Jezusa. Więc ta nauka biblijna, nauka apostolska, nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa jest środkiem do rozwiązywania podobnych problemów, który jest środkiem, który powinien znaleźć się w każdej duchowej apteczce zborowej, w naszej duchowej zborowej apteczce. Ale to nie wszystko. To nie jest wszystko, co Paweł zrobił dla rozwiązania tego konkretnego problemu. Paweł dał pewną wiedzę Koryntianom, ale na końcu dodał, że wskaże im drogę najdoskonalszą, najwspanialszą. I na tej podstawie możemy stwierdzić, że sama wiedza, sama nauka, sama teologia nie jest wystarczająca, czy też nie była wystarczająca do rozwiązania tamtego problemu. Potrzeba było coś jeszcze. I o tym mówi nam Paweł w 13 rozdziale. Zatem zobaczmy, czego możemy się z tego 13 rozdziału nauczyć. Zobaczmy, czego jeszcze potrzebujemy, żeby się znalazło w tej duchowej apteczce zborowej. O czym ogólnie? Zacznijmy od pytania, o czym ogólnie jest 13 rozdział Listu do Koryntian? No jest to raczej jeden z bardziej znanych fragmentów Pisma Świętego. Jest to często cytowany fragment na ślubach. Tak, tak, jest fragment, który mówi o miłości. Po kilku wersetach można się już zorientować, że ten fragment mówi o miłości. Cały rozdział jest poświęcony o miłości. Jest on też nazwany hymnem o miłości. Więc Paweł, kiedy mówi, że wskaże Koryntianom drogę najwspanialszą, to mówi, że to właśnie miłość jest tą najwspanialszą drogą. Jest tą drogą, którą Koryntianie powinni iść. Co znaczy, że oni nie szli tą drogą. Zatem mamy tutaj kolejną wskazówkę, jeśli chodzi o to, co powinno się znaleźć w tej duchowej apteczce zborowej. Jest to miłość. Oczywiście jest to bardzo ogólny wniosek, dlatego dobrze jest zobaczyć szczegóły, o jakich Paweł mówi w tym rozdziale. Więc przyjrzyjmy się tym szczegółom, o czym Paweł mówi w tym rozdziale odnośnie miłości. I patrząc na ten rozdział, możemy wyodrębnić kilka mniejszych części, kilka mniejszych fragmentów. Ale trzeba pamiętać o tym, że Paweł mówi w tym rozdziale o miłości, ale mówi o miłości w konkretnym kontekście. I nie możemy zapominać o tym kontekście. I tym kontekstem jest problem z użyciem darów duchowych przez Koryntian, które prowadziło do różnych wypaczeń czy nadużyć oraz podziału w tym zborze. I to był bardzo poważny problem tego zboru. Więc zobaczmy pierwsze trzy wersety, to jest ta pierwsza część. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak, że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Przeskoczę tutaj. O, tutaj dobrze jest teraz. Co Paweł stara się pokazać Koryntianom przez te trzy wersety? No, pokazuje swoim adresatom, co zyskuje osoba, która posługuje się darami łaski, ale która nie ma miłości. Taka osoba może mówić wspaniałymi językami, może mówić wieloma różnymi językami, językami aniołów też, ale jeśli nie ma miłości, to jest tylko hałaśliwym cymbałem. A hałaśliwy cymbał jest bardzo irytujący. Czasami dzieci mają zacięcie do cymbałek i próbują coś grać, ale im nie wychodzi, więc bez opamiętania potrafią uderzać dosyć mocno w te cymbałki i po chwili rodzic ma już dosyć. Tak, więc mówi dziecko, aby przestało, ponieważ no, nie da się tego słuchać. Więc podobnie z darami, jeżeli nie są używane w miłości. Jeżeli nie są używane w miłości, to tylko powodują takie zniechęcenie. Taka osoba może dokonywać spektakularnych cudów, ale jeśli nie ma miłości, to i tak będzie nikim, czy też niczym. Taka osoba może rozdać całą swoją własność, może nawet sprzedać się w niewolę, aby za te pieniądze wspomóc potrzebujących, bo prawdopodobnie taki jest kontekst tego wersetu. Ale jeśli taka osoba nie ma miłości, nie robi tego z miłości, to przez takie działanie nic nie osiągnie. Tym samym Paweł pokazuje Koryntianom, że dary Ducha Świętego bez miłości nic nie znaczą. Dary Ducha Świętego nie czynią człowieka kimś. Nam się wydaje często, albo często tak w kościołach jest nauczane, że jak ktoś ma jakiś specyficzny dar, czy na przykład prorokowania, to jest kimś. Albo uzdrawiania, to jest kimś. Apostoł Paweł mówi, że dary bez miłości nie powodują, że jesteśmy kimś. To miłość sprawia, że dary duchowe przynoszą korzyść. Tym samym pokazuje, że dary duchowe powinny być używane w miłości i wtedy to przynosi różne korzyści. Wtedy człowiek zyskuje. Więc to nie dary duchowe nadają naszemu życiu sens, nie dary duchowe nadają naszemu życiu wartość czy znaczenie. Można mieć dary, można mieć wiarę, że nawet góry można przenosić i dalej być niczym. Dlatego to miłość nadaje nam sens, nadaje nam wartość i znaczenie. Nie dary, nie to, co mamy, ale miłość. Dlaczego dary używane w miłości przynoszą zysk, możemy zapytać. Więc przeczytajmy kolejne wersety od 4 do 7. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Więc gdybyśmy wzięli cały list, przeczytali naraz, I zobaczyli, z jakimi problemami się borykał ten zbór, to prawdopodobnie w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, są odniesienia do tych wszystkich problemów. Na przykład był problem z niegodnym spożywaniem wieczerzy pańskiej, bo różna sytuacja materialna była w członków zboru. Oni się gromadzili na kolację, przy której spożywali wieczerzę pańską, więc niektórzy bogatsi mieli co jeść, ci niewolnicy nie mieli co jeść. Więc ci bogaci przychodzili i od razu czym się zajmowali? Zaczynali spożywać swoją kolację, nie czekając na innych. Więc generalnie był poważny problem. Co mówi 4 werset? Miłość czeka cierpliwie, aż wszyscy przyjdą, tak? I razem spożyją wieczerzę pańską jako zbór, jako bracia i siostry w Panu. Więc prawdopodobnie do wszystkich innych problemów możemy znaleźć tutaj odniesienia. Ale co Paweł pokazuje? Paweł pokazuje w tym fragmencie, jak działa miłość. Czyli pokazuje nam pewną charakterystykę miłości. Miłość nie jest dla niego jakimś abstrakcyjnym, mglistym pojęciem. Dlatego widzimy, jak Paweł wymienia różne aspekty tego, jak miłość się wyraża, czy jak powinna być wyrażana w życiu zboru. Czym zatem jest dla Pawła miłość? Miłość to postawa, jaką człowiek ma wobec drugiej osoby, czy wobec innych ludzi. I jak widzimy z tej charakterystyki, jest to postawa, która szuka dobra innych, która zważa na dobro innych, która uważa innych za ważniejszych i większych od siebie samego. I ta postawa obejmuje też, można powiedzieć, dwa aspekty. Pierwszy z nich to jak ja traktuję innych. Jak ja traktuję innych i jak ja podchodzę do innych. A drugi aspekt pokazuje, czy mówi, jak reaguję ja na to, jak traktują mnie inni. I oba aspekty są bardzo ważne, o żadnym z nich nie powinniśmy zapominać. Ważne jest właśnie, jak ja traktuję innych, ale też jak reaguję na to, jak inni mnie traktują, ponieważ to traktowanie ze strony innych, pamiętamy, że funkcjonujemy wśród grzeszników, a nie wśród aniołów, w związku z tym to traktowanie nie zawsze będzie wyrazem miłości, nie zawsze będzie takie, jakie byśmy chcieli, żeby było. Więc Pan Jezus mówi o konfliktach pomiędzy wierzącymi i mówi, jak rozwiązywać te konflikty, więc to nam pokazuje, że nie jesteśmy jeszcze w niebie, ale jesteśmy po tej stronie krzyża i możemy mieć różne konflikty. A dlatego nie tylko jak ja traktuję innych jest ważne, ale też jak reaguję na to, jak traktują mnie inni, czy reaguję z miłością. Bo mogę traktować kogoś z miłością, ale jak się spotkam, prawda, ze ścianą, to czy wtedy, brzydko mówiąc, nie zareaguję w niewłaściwy sposób i nie poślę niewłaściwych słów w stronę ściany, tylko jak zareaguję. To jest istotne też, więc oba aspekty są ważne. Więc miłość jest wyrażana w obu aspektach. Taka historia się przypomniała. W XVIII wieku w pewnym kościele był taki pastor specyficzny, który lubił weryfikować to, co ludzie mówią, czy faktycznie ludzie mówią prawdę. I pewnego razu pojawiła się u nich w zborze pewna kobieta, i która zaczęła deklarować wiarę w Pana Jezusa i jak ona kocha Pana Jezusa, jak bardzo jest oddana Jemu i tak dalej. No ale pastor był podejrzliwy, a kobieta była niewidoma, więc Więc było tak, że kiedy ona wracała do domu, to tam dzieciaki ganiały różne i jej dokuczały, jak kijami ją trącali, więc on postanowił, że on zabawi się w takiego dzieciaka i zobaczy, jak ona zareaguje. Więc jak ona wracała do domu, no to on tam zaczepił ją z kijem, szturchnął raz, kobieta spokojnie zareagowała, prawda, poprosiła, żeby dać jej spokój, więc on tam jeszcze raz ją szturchnął, więc kobieta zaczynała się coraz bardziej denerwować, jeszcze raz w końcu posłała mu, brzydko mówiąc, wiązankę, więc już wiedział, że z tym oddaniem Jezusowi to niekoniecznie musiała być prawda. Więc reakcje pokazały, że jeszcze potrzebuje miłości doświadczyć od Pana Jezusa, żeby tą miłość okazywać innym właśnie w takich sytuacjach trudnych. Więc jeżeli mamy miłość, jeżeli mamy właściwą postawę miłości względem drugiego człowieka, względem brata lub siostry, to będzie to miało wpływ na to, jak używamy swojego duchowego daru. Miłość będzie sprawiać, że będziemy używać tego daru dla dobra innych, a nie wyłącznie dla dobra własnego, dla własnej korzyści. Wtedy właśnie używanie darów duchowych przynosi korzyści, kiedy korzystają na tym inni. I takie używanie duchowych darów podoba się Bogu. Kolejne wersety przeczytajmy od 8 do 12. Ja nie wyjaśniam, co na czym polega, że miłość jest cierpliwa, bo to też wydaje mi się, że to są rzeczy, które się rozumieją same przez się. Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa, te się wypełnią, języki te ustaną. Wiedza i świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Moglibyśmy zadać pytanie o to, jaka jest różnica pomiędzy miłością a darami duchowymi. O tym apostoł mówi w tych wersetach. Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast dary duchowe ustaną. Nastanie czas i będzie to czas doskonałości, kiedy te dary przestaną mieć znaczenie. Będzie to czas, kiedy spotkamy Boga twarzą w twarz, kiedy będziemy w chwale, kiedy będziemy już doskonali, wtedy nie będziemy już potrzebować darów duchowych, ponieważ będziemy w Bożej obecności, ponieważ będziemy poznamy tak, jak zostaliśmy poznani. Będziemy z Bogiem, przed Jego obliczem, więc nie będzie już potrzeby darów, proroctwa. Kiedy już widzisz Boga, jesteś w Jego obecności, już nie potrzebujesz proroctwa, które coś nam mówi o Bogu. Ale inaczej ma się sprawa z miłością. Ta nigdy nie ustaje. A w niebie, kiedy będziemy już w chwale, nasza miłość będzie tylko udoskonalona, będzie doskonała i dalej będzie aktywna. Ona po prostu nie ustaje. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest miłością. I żeby miłość ustała, to Bóg musiałby przestać być miłością. A to się nigdy nie stanie, bo Bóg się nie zmienia. Bóg się nie zmienia, że z tym Jego miłość nie ustaje, Jego miłość się nie zmienia. Dlatego miłość jest zawsze aktywna, zatem dary są tymczasowe. Potrzebujemy ich teraz, w tym czasie, kiedy widzimy pewne tylko kontury, zarysy, nie widzimy tak, jak będziemy to widzieć w przyszłości. Potrzebujemy darów, ale musimy pamiętać, że one są tymczasowe. Natomiast miłość, ona jest wieczna, ponieważ można powiedzieć, dary są dane na jakiś czas, natomiast miłość jest wieczna. Miłość nigdy nie ustaje. I został nam ostatni werset, 13. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość. Czym powinien charakteryzować się chrześcijanin? Jakie wartości są wyznacznikiem bycia chrześcijaninem? Mamy podane trzy. Są to wiara, nadzieja i miłość. Wiara to wiara w Pana Jezusa Chrystusa, która prowadzi do wiernej służby Jemu. Nadzieja to aktywne oczekiwanie spełnienia obietnic danych nam przez Chrystusa. A miłość to po prostu posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi, który nakazał, aby kochać swoich braci i siostry, aby kochać innych Jego uczniów. I wszystkie trzy wartości są kluczowe dla bycia chrześcijaninem. Ale w tej trójcy, w cudzysłowie, miłość jest największa. Pan Jezus powiedział swoim uczniom: daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć miłością będziecie, czyli darzyć będziecie miłością. Wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa nie po tym, że mamy wielką wiarę, czy mamy wielką wiarę, nie po tym, czy mamy bardzo żywą, aktywną nadzieję, ale po tym, że kochamy jedni drugich miłością Chrystusową. Pan Jezus nakazał swoim uczniom, aby jedni drugich darzyli miłością. I to właśnie wzajemna miłość ma być znakiem rozpoznawczym uczniów Pana Jezusa Chrystusa. A to znaczy, że postawa, o której mówi Paweł w tym rozdziale, musi być postawą każdego chrześcijanina. Każdego ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego miłość jest największa z tej trójki. Ale potrzebna jest cała trójka: wiara, nadzieja i miłość. Zatem dla apostoła Pawła najwspanialsza droga, jaką pokazał Koryntianom, to droga miłości. I jest to najwspanialsza droga też dla nas, bo my nie jesteśmy lepsi od Koryntian. W żaden sposób jesteśmy takimi samymi ludźmi. I też potrzebujemy tej najwspanialszej drogi, drogi miłości. I to jest element, to jest ten drugi element, jaki powinien się znajdować w duchowej apteczce zborowej. W zasadzie jest to element najważniejszy, największy, najbardziej podstawowy. Dlaczego? Ponieważ w tym wszystkim, co Pan Jezus zrobił, czego dokonał, na pierwszym planie zawsze pojawia się Jego miłość. Kiedy Pan Jezus dotyka się człowieka trędowatego, aby go uzdrowić, to zrobił to z miłości. Nie musiał się go dotykać, mógł tylko powiedzieć słowo i ten człowiek by został uzdrowiony. Ale nie, Pan Jezus dotknął się człowieka trędowatego, a trzeba pamiętać, że w tamtym czasie, w tamtej kulturze dotknięcie człowieka trędowatego było nieskazane, było, oznaczało zanieczyszczenie się religijne. Więc ludzie omijali takich ludzi szerokim łukiem, żeby się nie zanieczyścić. I też ta osoba powinna, jeżeli gdzieś idzie, to powinna ogłaszać przed sobą: nieczysty, nieczysty, tak? A Pan Jezus wyciągnął rękę, dotknął się tego człowieka i uzdrowił go. I zrobił to z miłości. Kiedy Pan Jezus używał ostrych słów wobec faryzeuszy i znawców pisma, to nie robił tego, ponieważ ich tak bardzo nienawidził. Nie, Pan Jezus robił to, ponieważ ich kochał. Pan Jezus przyszedł po to, żeby zbawić to, co zginęło z domu Izraela, a oni, tak jak inni Izraelici, byli tymi zgubionymi. Byli zaślepieni poprzez swoje uczynki i dlatego nie widzieli, że potrzebują Zbawiciela. Dlatego Pan Jezus czasami zwraca się do nich w ostry sposób, żeby przebić się przez tą skorupę własnej sprawiedliwości i żeby otworzyli oczy na prawdę i żeby w Niego uwierzyli. W końcu krzyż Pana Jezusa Chrystusa jest wyrazem ogromnej, Jego ogromnej miłości do ludzi, do grzeszników. Apostoł Paweł napisał o sobie i o Jezusie tak w liście do Galacjan: jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Jeśli Paweł mógł powiedzieć, że Syn Boży go pokochał i wydał za niego samego siebie, a pamiętajmy, że Paweł był, zanim stał się apostołem, zanim stał się uczniem, to był kim? Prześladowcą Kościoła. Nienawidził Chrystusa, nienawidził chrześcijaństwa, tępił chrześcijaństwo. A tutaj widzimy, Paweł mówi o miłości, że Chrystus go ukochał i wydał za niego samego siebie. Więc jeśli Paweł doświadczył tej miłości, jako grzesznik mógł powiedzieć, że Chrystus go ukochał, to każdy inny grzesznik, który doświadczył tej samej łaski zbawienia, może powiedzieć, że Chrystus ukochał go i wydał samego siebie za niego właśnie z miłości. Jest napisane, że Bóg jest miłością. Wierzymy w to, że Bóg jest miłością. A Jezus, jako Boży Syn, jest obrazem Boga niewidzialnego. Jeśli ktoś widział Ojca, jeśli ktoś widział Syna, to widział Ojca, Pan Jezus powiedział. To co przede wszystkim będzie widoczne w Jezusie, kiedy spojrzymy na Niego? Oczywiście będzie to miłość. Więc jeśli weźmiemy wersety od 4 do 7, które mówi nam, czym jest miłość, to zamiast słowa miłość możemy wstawić tam słowo Jezus. Jezus jest cierpliwy, nie nadyma się, tak, szuka dobra innych, nie robi rachunku krzywd. Jezus jest miłością, Bóg jest miłością. Dlatego też miłość jest największa pośród trzech chrześcijańskich cnót, czy też chrześcijańskich wartości wiary, nadziei i miłości. Czym jest miłość? I tutaj chrześcijanie, i nie tylko chrześcijanie, mają ogromny problem, ponieważ często nie potrafią zdefiniować miłości w biblijny sposób. W mediach, filmach, książkach, gazetach miłość w zasadzie ogranicza się do uczucia, które się rodzi albo które wygasa. Miłość powiązana jest z namiętnością, z pożądliwością. Stosunek seksualny określony jest jako uprawianie miłości. Ale tak naprawdę wszystko to z miłością nie ma wiele wspólnego. W tym rozdziale, jak i w całej Biblii, miłość to przede wszystkim działanie. Bezwarunkowe oddanie się. Obietnica, która nigdy nie zostanie złamana. Miłość to postawa wobec drugiej osoby. Miłość to działanie na korzyść drugiej osoby, to szukanie dobra drugiej osoby, to uważanie innych za większych i ważniejszych od siebie. Takiej miłości potrzebujemy w naszym zborze. W każdym chrześcijańskim zborze. Bez takiej postawy wierzących Kościół Pana Jezusa Chrystusa nie jest w stanie dobrze funkcjonować. I widzimy to na przykładzie zboru w Koryncie. Oni zapomnieli o tej pierwszej miłości. Dlatego Paweł przypomniał im, skąd spadli, z jakiej wysokości spadli. Przypomniał im po to, aby mogli wrócić do tej właściwej postawy miłości, jaką widzieli w Chrystusie. I w ten sposób, żeby zbór mógł ozdrowieć w wierze. W dzisiejszych czasach, w naszej kulturze, określenie miłości czy miłość zostało pozbawione w zasadzie swojego pierwotnego znaczenia. Dziś próbuje się nam wmawiać, że postawa miłości to postawa akceptująca bezkrytycznie wszystkich i wszystko, albo że jest to postawa, która polega na byciu biernym obserwatorem tego, co się wokół nas dzieje i co prowadzi do braku zaangażowania się. Ale Słowo Boże uczy nas, że takie działanie, taka postawa nie ma nic wspólnego z miłością. Apostoł Paweł napisał, że miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. To znaczy, że miłość dąży do sprawiedliwości i do prawdy. To znaczy, że miłość jest aktywna, nigdy bierna, ale aktywna. I żeby to dobrze zrozumieć, to w tym samym liście znajduje się bardzo dobry przykład tego, jak miłość jest praktykowana, a też o której Koryntianie zapomnieli, czy też przedefiniowali ją. W 5 rozdziale Paweł zwraca się do Koryntian odnośnie osoby, brata, prawda, który żył z żoną swojego ojca. Nawet dla pogan była to niedopuszczalna rzecz. Ta osoba się dopuszczała nierządu. Jaka była reakcja wierzących w Koryncie? Oni się tym szczycili niemal. To znaczy, że ich pojęcie miłości było w jakiś sposób wypaczone. I tak jak to jest dzisiaj w naszej kulturze. To pojęcie jest wypaczone. I co apostoł Paweł nakazał w tej sytuacji zrobić zborowi w Koryncie? No pokazał im, że taka sytuacja absolutnie nie jest powodem do chluby, do szczycenia się. Jest to raczej powód do smutku, do płaczu. I następnie mówi, aby zbór taką osobę zdyscyplinował. usunął spośród siebie i w ten sposób oczyścił, żeby Kościół się w ten sposób oczyścił, a z drugiej strony, żeby w ten sposób mogli pomóc tej osobie się opamiętać, żeby ta osoba mogła wrócić do Boga. Więc taka postawa odzwierciedla prawdziwą miłość. Jest to postawa, która szuka sprawiedliwości i prawdy, która szuka dobra innych. Jak ważna jest dla ciebie miłość? Czy jest większa od wiary i nadziei? Jak rozumiesz miłość? Czy w kategoriach obecnej kultury, czy tak jak to jest pokazane w Biblii, że miłość jest aktywna, działa na korzyść innego człowieka, niekoniecznie musi być związana z uczuciami. Nie musimy coś czuć do kogoś, żeby działać w miłości, żeby okazywać miłość. Czy w końcu wersety te od 4 do 7 opisują twoją postawę wobec braci i sióstr w Panu, wobec innych ludzi, w Kościele, w zborze? Badajmy siebie, badajmy nasze serca i przychodźmy z tym do Pana i wołajmy do Niego, bo On tylko może zmienić nas i nasze serca. Amen.